Tadeusz Orawiec, kustosz Muzeum Ceramiki. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu jest instytucją działającą od 1950 roku w nowej lokalizacji przy ulicy Zgorzeleckiej 28-29. Działamy dopiero od 2 lat, od 2024 roku, od kwietnia. Nasz budynek to jest neogotycki pałac z połowy XIX wieku. Został oddany do użytku po przeprowadzeniu gruntownej rewitalizacji. Tutaj został zaaranżowany oczywiście na nowo wystawy prezentujące i historię ceramiki, i elementy historii miasta i regionu. W kontekście ceramiki wystawy są nowoczesne, urozmaicone w dużej ilości multimediami, dużo atrakcji dla młodszych i najmłodszych użytkowników, bo są i gry, i quizy. W każdej sali jest prezentacja multimedialna, która dopowiada treści ekspozycji, dopowiada informacje dotyczące poszczególnych obiektów. W każdej sali oczywiście jest również ceramika.
No i my właśnie dzisiaj chcemy zgłębić tą historię ceramiki, ceramiki bolesławieckiej, która słynie na cały świat.
Tak, to, że ona jest znana dzisiaj na cały świat, to nie jest tylko i wyłącznie rezultat ostatnich 30 lat. To jest wynik wielu wieków historii rozwoju garncarstwa i ceramiki w naszym regionie.
Kiedy się to wszystko rozpoczęło i jak to się stało, że zaczęły tutaj powstawać ceramiczne wyroby?
Glina na tym terenie była obecna od zawsze, ponieważ ceramika w regionie bolesławieckim mogła rozwijać się dzięki zasobom naturalnym różnego rodzaju glin, które znajdują się w okolicach Bolesławca. Dlatego już na stanowiskach archeologicznych, zanim powstało miasto, pojawiały się różnego rodzaju znaleziska ceramiczne. Także najstarsze obiekty ceramiczne, jakie mamy u nas na ekspozycji, czy w naszych zbiorach, datowane są na około 1000 lat przed naszą erą. Oczywiście to jest długo, długo zanim powstało miasto. A ceramika bolesławiecka, czyli związana z naszym miastem, to są czasy od średniowiecza, od czasu, kiedy powstało nasze miasto, a ono powstało w pierwszej połowie XIII wieku. Od tego czasu rozwijało się, można powiedzieć, garncarstwo w nim, aczkolwiek najstarsze naczynia ceramiczne, które ewidentnie powstały w naszym mieście, są XV-wieczne. Je mamy na ekspozycji. Mamy również naczynie starsze z drugiej połowy XIII wieku. Ono zostało znalezione w Bolesławcu, natomiast nie mamy potwierdzonego 100%, że ono w tym mieście, w naszym mieście powstało, z tego względu, że można było handlować również wyrobami z innych miast, prawda? Natomiast znaleziska archeologiczne w postaci odpadów poprodukcyjnych, które ewidentnie musiały powstać w naszym mieście, ponieważ nikt nie wywozi śmieci do innego miasta, tak? To są naczynia XV-wieczne z jednej z 5 garncarni, ponieważ cech garncarski określał ilość warsztatów, które mogły funkcjonować w naszym mieście. Ściśle ujmując tutaj liczbę 5, ta liczba 5 zakładów funkcjonowała aż do końca XVIII wieku.
I my właśnie jesteśmy w sali, która eksponuje te najstarsze naczynia, które zostały odnalezione lub wyprodukowane w Bolesławcu. To naczynie najstarsze, o którym Pan opowiedział. Co to za naczynie?
Jest to konew, czyli rodzaj dzbana z rurkowatym wylewem. Ze względu na podobieństwo do kształtu konewki używane przez archeologów, ono jest sygnowane, ma gmerk na dnie, co właśnie umożliwia datowanie na drugą połowę XIII wieku. Nowsze naczynia z XV wieku to są już typowe, że tak powiem, dla czasów średniowiecznych, późnego średniowiecza, formy garnków. Dzisiaj byśmy to określili raczej dzbany, ale to są historycznie garnki. One są jeszcze nieszkliwione. Proszę zwrócić uwagę, że one są zdeformowane, ponieważ, jak już wspomniałem, to są naczynia, które trafiły do śmietnika na skutek stwierdzenia w czasie produkcji wad, uszkodzeń przy wypale. Te starsze naczynia XV-wieczne są jeszcze nieszkliwione. To są znaleziska z miejsca, gdzie teraz jest hotel City Center. Natomiast bardzo ciekawym zbiorem jest inny zbiór archeologiczny, który prezentujemy. Zrekonstruowane naczynia i fragmenty naczyń z również śmietnika, czyli dołu odpadowego innej wytwórni znajdującej się niedaleko nas, niedaleko ówczesnego zamku bolesławieckiego. Tutaj mamy naczynia z XVI i początku XVII wieku, dzbany różnego rodzaju, flasze, co odróżnia je od innych. One były bardziej ozdobne. To nie były proste kogarnki, naczynia użytkowe, a one były już dekorowane na zewnątrz również w sposób odmienny od innych środków i tutaj już możemy mówić ewidentnie o ceramice typowej dla naszego miasta, czyli ceramice bolesławieckiej, ponieważ naczynia XV-wieczne w tej formie występowały bardzo podobnie w innych ośrodkach. Tutaj te naczynia z XVI wieku były typowe już dla naszego miasta i w przypadku znalezienia tego kształtu, tej formy naczynia w innym miejscu niż Bolesławiec, jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest Bolesławiec. Co jest charakterystyczne dla ceramiki bolesławieckiej, tej najstarszej właśnie, o której mówimy, z XVI wieku? Pojawienie się szkliwa brązowego, ziemnego. Dzisiaj mówimy o tym, że typowe dla Bolesławca jest technika dekorowania stempelkami. To jest to, co wyróżnia ceramikę bolesławiecką, ale najdłużej i najtrwalej związaną z ceramiką bolesławiecką polewą, czyli powiedzmy dawnym typem szkliwa, było szkliwo ziemne. To była mieszanka ziem, glin, bardzo tania w otrzymaniu, ponieważ nie trzeba było do niej dokupać składników, tylko pozyskiwało się je metodą wykopywania tak, i rozwadniania. Kolor brązowy. Do tej pory on się pojawia na wyrobach produkowanych przez niektóre warsztaty bolesławieckie, a części osób do tej pory znana jest chociażby ze starszych kuchni makutra, garnek do kiszenia ogórków czy innych produktów spożywczych. Brązowe, ciężkie, oczywiście ciężkie formy naczynia, ponieważ kamionka na ogół jest ciężka. Jej walory użytkowe to właśnie twardość i odporność na warunki atmosferyczne, ale również izolacja termiczna, czyli naczynia kamionkowe, które powstawały w Bolesławcu, świetnie sprawdzały się jako dawnego rodzaju termosy. One chroniły zawartość chłodną, jak i również gorącą przed szybką utratą ciepła, ale również walorów spożywczych, czyli przed psuciem się. Brązowe szkliwo ziemne to jest to, co występowało od XVI wieku po dzisiejsze czasy, nawet jeszcze się zdarza na naszych naczyniach, czyli przeszło 400 lat i to jest najdłużej stosowane polewa w naczyniach bolesławieckich, ale ważnym elementem było w tym czasie, na początku XVI wieku, pojawienie się dekoracji, wykończenia, po pierwsze nakładek, czyli takich płaskich aplikacji plastycznych, które nakładano na naczynia, odciskano w osobnych formach i potem nakładano na naczynia. Ten typ dekorowania pojawia się aż do końca XIX wieku na naczyniach bolesławieckich, a do tego dochodzi taka intensywna, ciemna, ciemnoniebieska barwa szkliwa. To było najbardziej szlachetne szkliwo, do niego stosowano tlenek kobaltu, czyli dość drogi składnik i dekorowano tym szkliwem tylko najbardziej wartościowe, najbardziej cenne naczynia. I proszę zwrócić uwagę, że ta barwa kobaltowa, ciemnoniebieska powróciła w XIX wieku i do tej pory się pojawia jako dominujący kolor w dekoracji stempelkowej. Czyli ta barwa kobaltowa też stale funkcjonowała w świadomości bolesławieckich garncarzy i samych bolesławian jako element związany z naszym garncarstwem, z naszą ceramiką. Ciekawostka, jednym z elementów znalezionych w tym dole zasypowym, w którym znaleziono przeszło 20 tysięcy fragmentów ceramiki, odtworzono przeszło 100 naczyń, wśród nich znalazła się również figurka konika, zabawka ceramiczna z końca XVI wieku w takim oliwkowym szkliwie. Prawdopodobnie rodzaj kukiełki, którą dzieci mogły bawić się wówczas. Ciekawostka, jeśli chodzi o dzieje kultury materialnej tego czasu, bo zabawek spotyka się w nastanowiskach archeologicznych niezbyt wiele.
To gdzie się teraz przenosimy?
Układ naszych ekspozycji jest chronologiczny, czyli idziemy w standardowym procesie zwiedzania od czasów najstarszych, czyli średniowiecza przechodzimy ku czasom nowszym, XVIII-XIX wiek. Ta dekoracja stempelkowa, która pojawiła się już w XVI wieku, zaczęła ewoluować. Pojawiły się bardziej złożone kompozycje, już nie tylko jeden motyw centralny, jak było w XVI wieku, ale motywy roślinne otaczające ten główny motyw. I co ważne, ta dekoracja stempelkowa przybrała barwę białą. Jest to też znak rozpoznawczy jednego z rodzajów glinek, jaki u nas występuje. Taka ciemno-biała, bądź też beżowa glinka kaolinowa, która właśnie jest tą delikatną, tłustą glinką, z której zresztą można tworzyć porcelanę. W samym Bolesławcu porcelany nie tworzono, ze względu na to, że proces technologiczny produkcji porcelany wymaga dość dużego zaplecza terytorialnego. Warsztaty, które produkowały kamionkę, to były praktycznie do końca XIX wieku małe wytwórnie przydomowe, mające niewielką powierzchnię. Natomiast proces produkcji porcelany jest procesem złożonym na skalę przemysłową i on się powinien odbywać w zakładach o dużej przestrzeni. Wracając do dekoracji stempelkowej, w XVIII wieku widzimy bardzo rozbudowane te rodzaje dekoracji. Ciekawostką jest na pewno pojawienie się motywów heraldycznych. Mamy herby państw, które nam świetnie pokazują przemiany historyczne, polityczne na tym terenie, ponieważ w połowie XVIII wieku Dolny Śląsk przeszedł spod panowania Habsburgów po wojnach śląskich pod panowanie króla pruskiego i mamy obok naczyń z herbami cesarstwa habsburskiego bardzo dużo naczyń, czy nawet większość wówczas już naczyń z motywami heraldycznymi pruskimi, a i tutaj ciekawostka, mamy również naczynia, rzadko spotykane, ale są naczynia z herbem Rzeczypospolitej Polskiej. Za czasów rozbiorów, tu mam akurat naczynie z herbem Rzeczypospolitej za czasów panowania ostatniego z królów, Stanisława Poniatowskiego. Dowodzi to, że naczynia bolesławieckie już wówczas, czyli w XVIII wieku, były sprzedawane nie tylko lokalnie, ale były eksportowane do ościennych krajów, w tym również do Rzeczypospolitej. Granica z Rzeczypospolitą przebiegała około 80 km od Bolesławca i część asortymentu była sprzedawana również na zachodnie tereny Polski.
Już wiemy, herb Stanisława Augusta Poniatowskiego, cesarz pruski. Na jakie stoły jeszcze trafiała ceramika bolesławiecka?
Trafiała na stoły nie tylko lokalne, ale na stoły okolicznych władców. Mamy na naczyniach herby króla pruskiego, mamy herby Habsburgów. Chociaż po wojnach pruskich Dolny Śląsk przeszedł spod panowania Habsburgów pod panowanie Prus i tutaj ze względu na to, że ta nasza ceramika bolesławiecka była bardzo popularna w Czechach, bo to były północne obszary cesarstwa Habsburgów, chcąc chronić rynki czeskie, cesarzowa Teresa zakazała importowania ceramiki z Bolesławca do Czech i ceramika ta była wówczas przemycana przez zieloną granicę w Karkonoszach. Trafiała również do Saksonii, mamy przykłady herbu Królestwa Saksonii, trafiała do Rzeczypospolitej. Trafiała na stoły królewskie, ponieważ ta najbogaciej zdobiona ceramika była też najdroższa, ale produkcja bolesławiecka miała szeroki asortyment. Tych najbardziej szlachetnych, najdroższych naczyń był pewien ułamek. Tak naprawdę wytwórnie bazowały na prostych naczyniach użytkowych, nie zawsze zdobionych, które trafiały i na stoły szlacheckie, i na stoły i bogatszych, i mniej bogatych mieszczan. Ona była dostępna dla wszystkich w różnych poziomach cenowych. Bogactwo form w XVIII wieku postępowało obok typowych, tradycyjnych dzbanów służących do przechowywania różnego rodzaju płynów stołowych. Pojawiły się wówczas dzbanki do kawy, stosunkowo nowy produkt na stołach. Dopiero w XVIII wieku rozpowszechnił się na tyle, że trafił na stoły nie tylko królewskie, ale również bogatszych mieszczan. Kawa stała się bardziej dostępna na skutek rozwoju transportu morskiego. I również do tego powstały nowe kształty dzbanków. Dzisiaj troszeczkę przypominające dzbanki do kakao, takie wysokie, owoidalne, z rozszerzonymi szyjami i wylewami. Tu mamy najstarsze datowane naczynie w naszych zbiorach. Talerz, gdzie garncarz zaznaczył swoje imię i nazwisko, talerz tak zwanego Akera i datę, kiedy powstał, November 1862. Ciekawostką jest to, że talerz ten nie powstał w jednym z pięciu bolesławieckich zakładów, lecz został wykonany w pobliskim Nowogrodzcu. Mówiąc o ceramice bolesławieckiej, trzeba mieć na uwadze, że to jest ceramika produkowana nie tylko w samym Bolesławcu, ale również w okolicznych miejscowościach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach ilość tych wytwórni, która jest dosyć duża. To większość z nich umiejscowiona jest poza samym Bolesławcem. Natomiast przed wojną produkcja ograniczała się do miast. I to była Bolesławiec bądź okoliczne miejscowości, na przykład okoliczna wieś Bolesławice, dzisiaj w części włączona już do Bolesławca. W samym Nowogrodźcu ceramika zaczęła być produkowana w XVI wieku, ponieważ w Bolesławcu do praktycznie do końca XVIII wieku funkcjonowało tylko 5 zakładów. Była to liczba stała i jeżeli jakiś garncarz, jakiś mistrz garncarski chciał uruchomić kolejną garncarnię, to nie mógł tego zrobić w Bolesławcu. Musiał zrobić gdzieś to poza miastem, a najbliższym miastem, tym bardziej prywatnym, bo to było miasto należące do zakonnic, do Magdalenek, był Nowogrodziec i to spowodowało, że od XVI wieku w pobliskim Nowogrodziu również garncarstwo zaczęło się rozwijać.
I to wynikało z przepisów prawa, że nie można było tworzyć.
Przepisów prawa cechowego. W miastach od czasów lokacji panowała tak zwana samorządność miejska. Miasta mogły sobie stanowić swoje własne prawa. Poszczególne organizacje w tych miastach również te prawa mogły stanowić. Do takiej organizacji należały cechy rzemiosłu, akurat cech garncarzy bolesławieckich. Jednym z pierwszych zapisów to było ograniczenie ilości czynnych warsztatów do 5. Co oczywiście ograniczało ilość produkcji, natomiast trzeba przyznać z perspektywy czasu, że chroniło również jakość towarów. Ta jakość ceramiki produkowanej w Bolesławcu była wyższa niż chociażby w pobliskim Nowogrodźcu, gdzie tych ograniczeń cechowych nie było, bo nie było cechu. Kolejny etap to druga połowa XIX wieku. Jedna z naszych ekspozycji jest zarażowana w ten sposób, żeby przybliżyć bolesławiecki rynek, czyli miejsce, gdzie ceramiką handlowano, ponieważ nie handlowano nią w czasach historycznych w sklepach, lecz na otwartych przestrzeniach. W rynkach, w różnych miastach ceramikę sprzedawano pod gołym niebem, zabezpieczano tylko grunt poprzez wyłożenie go słomą, żeby naczynie nie uległo uszkodzeniu. Mamy dokumentacje zdjęciowe pokazujące, w jaki sposób wyglądały te stanowiska do sprzedaży ceramiki. Wiemy, że ceramika była sprzedawana w wielu miastach i w naszym regionie, i również poza Dolnym Śląskiem. Na tej ekspozycji chcieliśmy pokazać kolejny ważny moment zmian, jeśli chodzi o kształt, dekoracje naszych naczyń, do brązowego, tradycyjnego już wówczas w XIX wieku polewania naczyń szkliwem ziemnym dochodzi współczesna niemalże dekoracja nanoszona za pomocą stempelków. Początkowo z gumy, teraz później z gąbki. Proste kształty kółek, kropek, owali, figur geometrycznych były nanoszone w sposób powtarzalny, pokrywając całe powierzchnię naczyń, tworząc w ten sposób abstrakcyjny geometryczny wzór, mający podnieść atrakcyjność naczyń użytkowanych na co dzień w kuchni, czyli nie tylko filiżanek, nie tylko dzbanków, ale również garnków, rondli, misek, form do zapiekania itd. Ten sposób dekoracji stempelkowej stosowany jest do dzisiaj. Są również ornamenty, dekoracje, które funkcjonują do dzisiaj, chociażby słynne pawie oko, czyli połączenie kółek i kropek z prostymi zielonymi kreskami.
I również kobaltowy kolor.
Tak, w tych dekoracjach stempelkowych od samego początku aż po dzisiejszy dzień dominującym elementem kolorystycznym jest ten ciemny niebieski kobalt. Wzór pawiego oka pojawił się w przełomie XIX-XX wieku, powrócił do produkcji w okresie powojennym. On cały czas funkcjonował w świadomości bolesławian i twórców ceramiki bolesławieckiej, ponieważ ceramika przedwojenna nie zniknęła po II wojnie światowej z Bolesławca. Ona cały czas funkcjonowała w domach prywatnych, funkcjonowała chociażby w muzeum i cały czas, czy do tego wzoru, czy do innych motywów technik dekorowania ceramiki bolesławieckiej, projektanci mogli się odnosić i mogą się odnosić, inspirując się nimi. Zresztą to widać niekiedy w formach, które przypominają niektóre formy serwisowe, przedwojenne. Pokazuje to też, że ceramika przedwojenna była uniwersalna czasowo, że były to formy, które przetrwały próbę czasu, bądź też dekoracje, które przetrwały próbę czasu i nadal podobają się.
I dziś ceramika bolesławiecka czasem potrafi osiągać ogromne ceny. Czy w tamtych czasach, gdy pojawiły się właśnie te wzory, które dziś tak dobrze, myślę, znamy, ona również była wtedy towarem luksusowym?
Ceramika bolesławiecka była skrojona pod różne zasobności klientów. Te najprostsze formy kuchenne, pokrywane szkliwem ziemnym bez żadnej dekoracji, były stosunkowo tanie. One też stanowiły największy procent produkcji poszczególnych zakładów. Najdroższe formy, te, które wymagały najbardziej misternej dekoracji, również użycia farb, które trzeba było zakupić i które stanowiły wówczas koszt producenta, czyli garncarza, były dużo droższe, a one stanowiły niewielki procent produkcji. O nie również w sposób szczególny dbano w procesie produkcji, ponieważ zapełniając piec do wypału ceramiki, te naczynia układano na samej górze po to, że gdyby w trakcie procesu wypału następowało jakiś odprysk, ścieknięcie szkliwa, to żeby te najdroższe były u góry, żeby zminimalizować koszt ich uszkodzenia. Tańsze były u dołu, jeżeli coś ściekło, to ściekło na te tańsze, a nie na odwrót. Warto zwrócić uwagę na bogactwo kształtów, jakie się pojawia w tych naczyniach kuchennych, bo to jest szeroki asortyment naczyń kuchennych. Dzbanki, talerze, kubki, filiżanki, garnki, formy do zapiekania, ponieważ ceramika jest odporna na wysokie temperatury, jest kształtowana przecież w wysokich temperaturach. W temperaturze 1200 stopni, czyli zwykły piekarnik, to jest żadna temperatura dla kamionki. Sita do odcedzania produktów spożywczych, ale również nocniki i asortyment sanitarny. Ceramika nie tylko bolesławiecka jest odporna na różnego rodzaju działania kwasów i zasad, dlatego też była użytkowana nie tylko w kuchni, ale również w przemyśle chemicznym. Jest świetnym izolatorem, co było wykorzystane w przemyśle elektrycznym, gdy on się zaczął rozwijać. Generalnie można powiedzieć, że ceramika ze względu na łatwość kształtowania plastycznej gliny, bądź w późniejszym czasie odlewanie w formach, była stosunkowo łatwym do kształtowania wyrobem i pozwalała uzyskiwać uniwersalne kształty, szeroki wybór kształtów. Można powiedzieć, że to jest odpowiednik dzisiejszego plastiku. Tak naprawdę paradoksalnie ceramika w dawnych czasach była najtańszą metodą uzyskiwania naczyń bądź też określonych kształtów. Tańszą niż odkuwanie czy odlewanie w metalu. Do momentu pojawienia się plastiku to był najtańszy sposób produkcji naczyń.
Czy wiemy, jak to się stało, że właśnie to pawie oczko zostało takim najbardziej znanym wzorem bolesławieckim?
Dlaczego akurat pawie oko? Zadziałała tutaj prawdopodobnie ciągłość tradycji. Ta dekoracja, kółka, kreski w dominującym kolorze kobaltu, tak zwane pawie oko, pojawiło się na przełomie XIX-XX wieku, i było produkowane nieprzerwanie do II wojny światowej. Druga wojna spowodowała oczywiście zmiany na Dolnym Śląsku. Wyjechali stąd garncarze niemieckojęzyczni, przyjechali ceramicy polscy. Koniec XIX wieku to czas tak naprawdę rewolucji w ceramice bolesławieckiej. Gdy porównamy sobie formy, jakie weszły do produkcji w tym czasie, a jakie były wcześniej, to zauważymy diametralną różnicę. Z czego to wynika? Powstała wówczas w Bolesławcu Zawodowa Szkoła Ceramiczna, która rozpoczęła kształcenie młodych ludzi w sposób nowoczesny. Przez 6 lat ci młodzi ludzie uczęszczali do szkoły, tam zdobywali gruntowne, wszechstronne wykształcenie z zakresu zarówno technologii produkcji ceramiki, ale również projektowania, doboru farb, tworzenia szklif. Po okresie edukacji młody człowiek wychodził kompletnie przygotowany do zawodu ceramika. Było to rewolucyjne zerwanie z wielowiekową tradycją kształcenia w systemie cechowym, kiedy to młodzi ludzie najpierw terminowali u mistrza, później wyzwalali się na czeladnika po to, żeby na sam koniec również stać się mistrzem. Pierwszym dyrektorem szkoły był dr Pukal, który przyjechał tutaj z Królewskiej Fabryki Porcelany w Berlinie i może przez to, że miał doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję porcelany, wprowadził rewolucyjną, do dzisiaj stosowaną technikę tworzenia kamionki bolesławieckiej poprzez odlewanie jej w formach z masy półpłynnej, tak jak to się robi z porcelaną. Co to spowodowało? Przyspieszenie znaczne procesu produkcji, możliwość stosowania bardziej złożonych, rozbudowanych form. Na kolegę garncarskim dało się wytoczyć tylko na formy obrotowe. W formach można było i można odlewać kształty, jakie tylko sobie projektant zamarzy. Stąd też mamy i naczynia skrętne, i naczynia o różnych fantazyjnych kształtach albo ornamentach plastycznych, czy wreszcie figurki zwierząt. Te naczynia, te wyroby były szkliwione czy dekorowane różnymi technikami malarskimi. Szkliwa również szkoła opracowywała w własnym zakresie, wykonywała je w swoich laboratoriach, pracowniach i uwaga, nie tylko wykonywała je na własne potrzeby, ale również propagowała je wśród bolesławieckich wytwórców, oczywiście tych, które chciały z nią współpracować. Dzięki temu nowości technologiczne i artystyczne, ponieważ te nowości również dotyczyły sposobu dekoracji naczyń i technik i rodzajów ornamentów, spowodowały, że zakłady bolesławieckie, które podjęły współpracę ze szkołą, zaczęły tworzyć swój asortyment w sposób nowoczesny i o wiele szybciej, a jednocześnie na wyższym poziomie technicznym, jakościowym niż to było wcześniej. Dzięki temu mogły podbić nie tylko lokalny rynek, ale rynki najpierw europejskie, a później innych kontynentów. Ceramika bolesławiecka w okresie przedwojennym była promowana przede wszystkim na różnego rodzaju prestiżowych wystawach międzynarodowych i targach, zdobywając tam nagrody i medale. Prezentujemy oczywiście wykaz tych międzynarodowych imprez, począwszy od Światowej Wystawy w 1851 roku, gdzie były prezentowane prace Altmana, aż po lata 40. XX wieku. Możemy również przekonać się w naszym muzeum, że zakres sprzedaży przed wojną bolesławieckiej kamionki nie był taki mały. Na ogólnoświatowej mapie zaznaczone są wszystkie miejsca, gdzie ceramika bolesławiecka była sprzedawana i są na niej wszystkie kontynenty. Można nawet zaryzykować tezę, że zakres sprzedaży, nie wielkość sprzedaży, lecz zakres sprzedaży był większy niż dzisiaj, bo dzisiaj ceramiki bolesławieckiej do Afryki jeszcze nie eksportujemy, podobnie jak do Ameryki Południowej. A przed wojną to już funkcjonowało. Szkoła zawodowa oprócz nowoczesnych technik tworzenia i dekorowania naczyń wprowadziła zasadę znakowania wyrobów przez poszczególnych wytwórców. Dzięki temu dzisiaj wiemy, które zakłady stoją za powstaniem określonych form czy dekoracji, ale nie zawsze chwalono się swoimi wyrobami. Są takie momenty w przedwojennej działalności wytwórni, kiedy pewne asortymenty przemilczano. Do nich na pewno należy tworzenie podróbek starożytnych egipskich figurek, które bolesławieccy wytwórcy produkowali na egipski rynek pamiątek turystycznych. Tam podsuwano je turystom, sugerując, że to są oryginalne, starożytne figurki, którymi handel wówczas był nielegalny i osiągały oczywiście czarnorynkowe wysokie ceny. Nie tylko producenci chińscy wymyślili rynek podróbek. Również bolesławieccy wytwórcy też mogą sobie tutaj coś dodać. 1945 rok to czas, kiedy Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Spowodowało to oczywiście zmiany również, jeśli chodzi o ceramikę bolesławiecką. Poprzedni, przedwojenni właściciele prywatni utracili te zakłady. One zostały w większości znacjonalizowane i stały się własnością państwa. Szybko uruchomiono produkcję w oparciu o czy zasoby gliny, czy formy, które były tutaj pozostawione przez poprzednich właścicieli. Powstał zespół zakładów państwowych, które dzisiaj mają nazwę ZC Bolesławiec. Ta nazwa się oczywiście zmieniała przez poszczególnych dekadach poprzedniej epoki, ale obok rozpoczęła działalność również spółdzielnia artystów, ceramika artystyczna, Oba te zakłady funkcjonują do tej pory, są to największe i najbardziej uznane wytwórnie ceramiki polsko-litewskiej w naszym mieście. Oczywiście ta sława sięga daleko poza granicę. Dekoracje i formy też się zmieniały w zależności od mody w latach 60. i 70., ale jak zauważymy na ekspozycjach, stempelki dość szybko wróciły do łask. Do grona najbardziej uznanych wytwórni bolesławieckich w latach 90. dołączyła manufaktura, największy obecnie prywatny zakład funkcjonujący w naszym mieście, która projektuje nowoczesne designerskie serie, współpracując z uznanymi projektantami, niekoniecznie tylko z Bolesławca. Obecnie w regionie bolesławieckim funkcjonuje około 40 wytwórni produkujących ceramikę. Głównie jest to ceramika użytkowa, stołowa, w większości dekorowana przy użyciu techniki stempelkowej, aczkolwiek jest coraz większa tendencja odchodzenia od motywów stempelkowych w stronę dekoracji malarskiej za pomocą pędzelków, chociaż jest to sposób dekorowania bardziej czasochłonny i również przez to bardziej kosztowny. W najnowszych wzorach, które mieszczą się zakłady, coraz więcej jest dekoracji malarskich, bądź też łączących stempelki z malaturą. Następuje również stopniowe odchodzenie od dominacji kolorystycznej tego kobaltu. Coraz więcej jest kompozycji wielobarwnych, kwiatowych lub też z innymi motywami, ale z dominacją żółci, czerwieni, brązów.
Powiedzmy troszkę o sprawach organizacyjnych. Do muzeum można przyjechać. W jakich godzinach jesteście otwarci? Jak zapraszacie?
Nasze muzeum posiada w swojej strukturze dwa obiekty. Siedzibę główną przy ulicy Zgorzeleckiej 28-29. Czynna jest we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. Drugi nasz budynek, Centrum Dawnej Techniki Garcarskich. W tym budynku mamy pracownię ceramiczno-garcarską, gdzie można poznać technologię powstawania naczyń bolesławieckich od podstaw, od podszewki, ale również wziąć udział w warsztatach, w których samodzielnie można udekorować wyrób, który później jest wypalany, szkliwiony i odsyłany wykonawcy. Jest to taka nietuzinkowa pamiątka z Bolesławca, własnoręcznie wykonana. Oczywiście tam też prezentujemy ekspozycje pokazujące współczesne, najnowsze wzornictwo bolesławieckich wytwórni. Ta pracownia czynna jest troszeczkę inaczej niż budynek główny, ponieważ ona jest wyłączona z użycia również w niedzielę. Oprowadzanie grupowe przez przewodnika wymaga wcześniejszych ustaleń i wpisania rezerwacji, tak żeby po prostu przewodnik był dostępny. Natomiast zapisy na warsztaty, ze względu na to, że jest ograniczona pojemność sali warsztatowej, każdorazowo wymagają rezerwacji, ponieważ istnieje ryzyko, że jeżeli ktoś przyjedzie bez rezerwacji, to po prostu się nie zmieści. Informacji na temat najnowszej oferty, bądź też działalności naszej należy poszukiwać na naszej stronie internetowej www.muzeum.bolesławiec.pl lub na naszym profilu facebookowym. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami telefonów tam wskazanymi.
A my bardzo serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie nas przez te wszystkie lata istnienia ceramiki bolesławieckiej. Naszym przewodnikiem był
Tadeusz Orawiec.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję również. Do zobaczenia w Bolesławcu.